Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, o czym mówiliśmy w ubiegłą niedzielę. Poselstwo brzmiało: wracaj. Wracaj. Przede wszystkim mówiliśmy: wracaj do kraju. Oczywiście dla tych, którzy są za granicą, nie mówiliśmy bezpośrednio wracaj, bo ich tutaj nie było. Ale mówiliśmy przede wszystkim: wracaj do tych, którzy są tutaj, a sercem są za granicą. Bo gdzieś tam surfują i patrzą, jak tam jest pięknie, jak tam można, jak tam się żyje i tak dalej. Takich mamy wielu, którzy sercem są daleko. Mamy też i sporo takich, którzy ciałem są już daleko. I tam gdzieś żyją z dala od swego kraju, a tutaj ten naród potrzebuje tych, którzy by głosili Ewangelię. To miasto potrzebuje tych, którzy by nieśli Ewangelię. I dlatego wołaliśmy: w imię Boże, wracaj, wracaj. Bądź tutaj, bądź tu, w tym miejscu, w którym Cię Bóg postawił. W tym miejscu, w którym się dał Ci znaleźć. Oczywiście to jest poselstwo do wierzących. To jest poselstwo do wierzących. Syna mego z Egiptu wezwałem. Jeśli ktoś jest dzieckiem Bożym, to Pan mówi: chcecie mieć tu, a nie gdzieś tam. To jest przede wszystkim o to nam chodziło poprzedniej niedzieli. Dzisiaj chciałbym Was zachęcić, byśmy otworzyli nasze Biblię. Mamy Biblię ze sobą? Jeszcze ten zwyczaj nie umarł w ludzie Bożym? Jeszcze parę osób ma Biblię. A zróbmy tak dzisiaj, że podnieśmy nasze Biblię. Ile mamy tych Biblii? Wow! Wspaniale! Prawie wszyscy mają Biblię. 15 rozdział Ewangelii Łukasza. I czytamy Słowo Boże od 11 wersetu. Potem rzekł: pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mojego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń mnie jednym z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś się weselić i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Piękna historia, którą opowiedział Pan Jezus swego czasu. Opowiedział ją, by uprzytomnić, uzmysłowić wielką miłość Bożą dla grzeszników, dla tych, którzy odeszli, którzy są daleko od Boga. I ta historia dzisiaj posłuży nam za jakby taką kanwę do rozważenia następnego poselstwa pod tytułem Wracaj. Tydzień temu było Wracaj i dzisiaj znowu będzie Wracaj. Tylko o czym innym będziemy dzisiaj mówić? Dzisiaj będziemy mówić o tym, że trzeba wracać do Boga. Że trzeba wracać do Boga. Wracaj do Boga. Taką podstawową prawdą Słowa Bożego jest to, że Bóg w swojej wielkiej miłości umożliwił powrót wszystkim grzesznikom do siebie, do społeczności ze sobą. Wiemy, że ten powrót jest konieczny z powodu tego, że człowiek znalazł się daleko od Boga. Na początku był blisko Boga, był w ogrodzie Eden, w społeczności z Bogiem, we wspaniałej rajskiej atmosferze. Ale Słowo Boże mówi, że człowiek przestąpił przykazanie Boże, zgrzeszył, zrobił po swojemu i został wypędzony z raju, wypędzony z ogrodu. I najczęściej my sobie to wyobrażamy tak, w ten sposób, że Bóg stanął z jakimś kijem i wypędził tego Adama. Jak się wypędza bydło gdzieś gdzieś w lesie i wypędza się go. I tak sobie może wyobrażamy, że Bóg: wynocha mi, idź mi stąd, Adamie, już tutaj cię nie chcę więcej. Ale to wcale nie tak. I nie o to koniecznie chodzi w tym wypędzeniu z ogrodu Bożego Eden. To wypędzenie, bracia i siostry, może nieraz oznaczać i oznacza samowolne odejście. Kiedy człowiek nie chce być przy Bogu, kiedy nie chce się trzymać Boga, kiedy nie chce trwać w społeczności z Bogiem, odchodzi, jakby nie było dla niego możliwości powrotu. Tak jakby stał cherub i mówił: nie wpuszczę cię. I to wcale człowiek nie wraca do Boga dzisiaj dlatego, że Bóg go nie chce przyjąć, że Bóg go wypędził i powiedział: nie możesz być ze mną. A dlatego, że człowiek, coś mu się stało z jego mózgiem, z jego sercem, że on nie chce być blisko Boga. Nie wiemy dokładnie, jak to się odbywało, ale być może wtedy już zarażeni grzechem Adam i Ewa pomyśleli sobie: a co my w tym tu ogrodzie będziemy siedzieć? A to wcale nie jest aż tak dobrze. Pójdziemy, zobaczymy, co tam jest dalej. Idziemy tam, do tej restauracji, do tej knajpy, do tej dyskoteki, do tego klubu. Pójdziemy, pojedziemy trochę gdzieś dalej. Co będziemy tu siedzieć tylko? Może tak sobie patrzyli se w oczy i sobie tak wymyślili. I poszli, jak to mówią starsi ludzie. Wypędzenie nie zawsze oznacza, że człowiek by chciał, pragnie, a Bóg stoi i mówi: nie, nie popuszczę. Raczej jak znamy Słowo Boże, jak znamy Pana, jak znamy Jego miłość, to raczej myślimy, że to nie jest tak, że to Bóg nas wypędził, tylko że my nam samym odbiło i poszliśmy daleko w krzaki. Tutaj ta historia opowiedziana przez Pana Jezusa dobitnie na to wskazuje. To nie tak, że ojciec powiedział: synku młodszy, tu trochę jazda mi stąd, bierz to twoje i uciekaj, nie chcę cię, bo mi się nie podobasz. O niczego takiego ojciec nie powiedział w tej historii. To temu młodszemu synowi się zachciało. Doszedł do wniosku, że tu jest ograniczony, że tu nie jest za dobrze i poszedł. Człowiek, generalnie rzecz biorąc, znalazł się daleko od Boga. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy swoją własną drogą poszedł. Tak czytamy w Słowie Bożym o losie, o pozycji człowieka. W liście do Efezjan jest napisane w drugim rozdziale, werset 11, 12 jest taki opis sytuacji człowieka bez Boga. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, Niegdyś poganie w ciele nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają nieobrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Oto jest stan człowieka, który nie jest blisko Boga, który odszedł od Boga, bez Boga na świecie. I każdy człowiek, aby móc żyć, musi wrócić do Boga. Każdy człowiek bez Boga jest ostatecznie zgubiony, jest ostatecznie nieszczęśliwy. Oczywiście nie mówię tutaj o uczuciach, bo wielu grzeszników mówi, że są szczęśliwi. Mówią, że jest wszystko super, właśnie teraz jest super. Ale to, że oni się czują szczęśliwi, nie znaczy, że są szczęśliwi w tym przez duże szy, że są naprawdę, że ich życie jest spełnione, bo oni nie wiedzą, że końcem ich jest wiekuista zguba. Oni są może i szczęśliwi, ale są zgubieni, na wieki wieków zgubieni. Człowiek potrzebuje wrócić do Boga. Koniecznie musi wrócić do Boga z tej prostej przyczyny, że inaczej zginie na wieki. Aby żyć, musi wrócić do Boga. Bo tylko u Boga jest życie, tylko u Boga jest dar życia wiecznego. Tylko z Bogiem można żyć na wieki. A więc, aby nie zginąć, trzeba wrócić do Boga. I kiedy człowiek podejmuje decyzję, kiedy człowiek pragnie wrócić do Boga, to jak czytaliśmy w tym podobieństwie Pana Jezusa, taki człowiek zawsze napotka na otwarte ramiona Ojca Niebiańskiego. Alleluja. To jest tak podniosłe, tak wspaniałe, tak szlachetne, tak wielkie, że nam się w głowie nie mieści. Że święty Bóg tak nas umiłował, tak chce naszego szczęścia i naszego życia, że każdy grzesznik, choćby nie wiem jak głęboko upadł, choćby nie wiem co narobił w życiu, jeśli tylko wejrzy w siebie i powie, co ja robię, ja muszę wrócić do Boga, chcę wrócić do Boga, to taki grzesznik może z całą stuprocentową pewnością liczyć, że Ojciec otworzy swoje ramiona i go przyjmie. Czy to nie piękne, bracia i siostry? Radujmy się z tego powodu, że mamy takiego Ojca w niebiesie, że mamy takiego Zbawiciela, który nigdy nie stawia bariery, który nie mówi, nie, ty możesz, a ty mi się nie podobasz i nie możesz. Wszyscy. Każdy, kto w Niego uwierzy, będzie miał życie wieczne, powiada Słowo Boże. A więc kiedy podejmujemy decyzję, by wrócić do Boga, to mamy otwarte ramiona Zbawiciela, który chce nas przyjąć. Powrót do Boga jest jednak możliwy tylko w jeden sposób. Mianowicie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bóg objawił, zapraszając ludzi, wzywając ludzi ze wszystkich stron, wszystkich grzeszników upadłych, wzywając do siebie, wzywając do upamiętania, określił, że powrót do Niego, powrót do domu, powrót do społeczności z Bogiem, do życia jest możliwy tylko przez Jezusa Chrystusa. To bardzo ważne poselstwo, to bardzo ważna prawda, którą mamy głosić w tym świecie. Bo dzisiaj się mówi, że na ten szczyt góry można wejść z różnych stron. Dzisiaj się mówi, że różne drogi prowadzą do Boga. To kłamstwo, to zwiedzenie, to oszukaństwo straszne. Nikt nie przyjdzie do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, powiedział Pan Jezus. Ja jestem droga, prawda i życie. I nie ma żadnego innego imienia danego ludziom pod niebem, przez którym moglibyśmy być zbawieni, głosił święty Piotr. Tylko przez Jezusa Chrystusa. Powrót jest możliwy tylko przez Niego. Coś jeszcze trzeba powiedzieć, gdy mówimy o powrocie grzesznika do Boga. Mianowicie, że powrót musi oznaczać prawdziwą pokutę. Kiedy czytaliśmy to podobieństwo, widzieliśmy tę postawę młodszego syna. On nie przychodził z podniesioną głową i mówił, no jestem, ojcze, masz mnie znowu. Masz mnie znowu w darze, ciesz się, bo tak płakałeś, bo tak ci smutno było, a teraz się ciesz, twój synuś wraca. O, nie miał takiej postawy, jak to niektórzy dzisiaj mają, jeśli chodzi o swoje relacje z rodzicami, że to rodzice powinni się cieszyć, że dziecko tam sobie pohulało tu i tam i teraz bez zębów, bez pieniędzy, bez żadnych perspektyw, bez niczego wraca i mamusia i tatuś ma się cieszyć, mówić, och, skarbie nasz. Jak się cieszymy, skarbie, że jesteś. Oczywiście serce ojca i matki się cieszy, ale jest coś złego z tym młodym człowiekiem, który z taką postawą wraca, bo on jeszcze trochę i znowu pójdzie, jak on wraca w taki sposób. To podobieństwo pokazuje nam właściwą postawę, jaka koniecznie musi mieć miejsce, kiedy grzesznik wraca do Boga, jeśli naprawdę grzesznik wraca do Boga. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie, mówi ten młodszy syn. Nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. To jest postawa. Mimo tego, że widzi w ojcu akceptację, radość, że wraca, to mu nie przestawia się od razu. To nie było tak, że się bał, ciekawy jak zareaguje i tak pokornie zrobił taką pokorną minę, a jak zobaczył, że się ojciec cieszy, to mu od razu przeszło. Tak nie było. To wielka myśl, bracia i siostry, odnośnie tego, jak dzisiaj grzesznik ma wrócić do Boga. Powrót do Boga musi oznaczać głęboką pokutę. To nie może być jakiś happening, że sobie śpiewamy, gramy. Chodź do Boga, woła jeden, a ten przychodzi, jeszcze dym mu leci za uszu, jeszcze tamtego, a on wychodzi. No, będę teraz służył Bogu, nawracam się, cieszcie się. I potem poopowiada, ile on to wypił, ile on pobił, ile ukradł, ile tak dalej, a wszyscy, jakiego bohatera mamy między sobą. To żadne nawrócenie. To żadne nawrócenie, kiedy ktoś tam, jak małpa, powtarza tak zwaną modlitwę grzesznika. Bo ewangelista mówi, powtarzaj za mną, grzeszyłem, nawracam się, będę teraz i potem gratulacje. Jeszcze nie wie, co się z nim dzieje, a oni już mu kwiaty wręczają, gratulacje, że jest nowym stworzeniem w Chrystusie. To nie jest to, nie o tym mówimy dzisiaj. Powrót do Boga to głęboka pokuta. Jeśli nigdy nie pokutowałeś z powodu swoich grzechów, jeśli nie płakałeś, jeśli nie zaliczyłeś gleby, jeśli nie zrosiłeś ziemi przy swoich stopach łzami z powodu swoich grzechów, to jeśli chcesz żyć z Bogiem, to musisz to zrobić. Nie ma mowy, nie ma przejścia, takiego prostego przejścia, że sobie siedziałem, że sobie pomyśl, tak się poruszyło moje serce, tak mi się lepiej poczułem i się, a to będę teraz, to właśnie zapiszę. Co tu trzeba zrobić, żeby się zapisać do was? A więc, grzeszniku, jeśli jesteś grzesznikiem tu w tej sali, który jeszcze nie doznał usprawiedliwienia, jeśli jeszcze nie pokutowałeś ze swoich grzechów, jeśli naprawdę nie ukorzyłeś się przed Bogiem, to dzisiaj wzywam cię w imię Boże, wejrzyj w siebie. Wejrzyj. Jak ten młodszy syn marnotrawny, który odszedł daleko od domu ojca, wejrzyj i ty dzisiaj w siebie. Co masz z tego, że tak żyjesz? Co z tego masz naprawdę? Pomyśl. Dokąd w ten sposób dojdziesz, gdy będziesz dalej tak żył? Dokąd? Wzywam cię dzisiaj. Wracaj. Wracaj do Boga. Wracaj. Możesz wrócić do Boga. Ta historia Słowa Bożego i każda strona Pisma Świętego cię będzie przekonywać i przekonuje, że możesz wrócić, że powrót jest możliwy. Gdy tu jesteś dzisiaj w tej sali, gdy słuchasz gdziekolwiek tego poselstwa, to znaczy, że jeszcze możesz wrócić. Wracaj, wracaj. Ale powrót do Boga, bracia i siostry, to nie jest sprawa tylko dla grzeszników, którzy nigdy z Bogiem nie mieli bliskiej relacji, bo gdzieś błądzili, odeszli daleko. Z urodzenia, że tak powiem, znaleźli się w sytuacji, że byli daleko od Boga. Poselstwo wracaj do Boga ma również znaczenie i może bym powiedział dużo większe znaczenie w gronie tych, którzy już Boga znają. I którzy już z Bogiem mają do czynienia, mieli do czynienia, wiele mieli do czynienia. Wiecie, z tym odejściem od Boga to bywa różnie. Jest takie odejście od Boga, które nazywamy apostazją, odstępstwem, takim totalnym, całkowitym odejściem od Boga. Jest coś takiego, taki rodzaj odejścia od Boga, który się zdarza raz na milion, który się zdarza niezwykle rzadko. O takim odejściu od Boga Słowo Boże mówi, że nie ma już powrotu. W liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale czytamy w wersecie 4-6. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Jest taki rodzaj odejścia. Nikogo z nas tu w tej sali nie dotyczy. Mówię wam to w imię Boże. Nikt z was nie jest w takim stanie odejścia, bo inaczej by was tu po prostu nie było. Ale trzeba wiedzieć i trzeba mieć świadomość, że może się pojawić gdzieś taki prawdziwy odstępca, taki syn zatracenia, taki ktoś, kto w zdeklarowany sposób stał się wrogiem Jezusa Chrystusa, Ewangelii, jest takim ludzkim szatanem, przeciwnikiem Bożym. Dla takiego nie ma możliwości powrotu. Ale dużo częściej zdarzają się takie odejścia, które są odejściami częściowymi, odejściami od Boga chwilowymi, takimi okolicznościowymi. Takimi, że tak naprawdę to jestem z Bogiem, ale taki mały skok w bok sobie zrobię. Taki mały rekonesans w świecie. Jak tam jest? Muszę zobaczyć. Bo tak się wychowałem w chrześcijańskim domu. Ojciec i matka nie puszczali mnie na dyskoteki. Niech można było zobaczyć, jak oni tam szaleją, co oni tam robią. A teraz już jestem dorosły i mogę robić, co chcę. Wyjechałem do innego miasta, już mnie rodzice nie kontrolują, mogę zrobić sobie, co chcę. I sobie myk zrobię tutaj i tam sobie zrobię. Ach, tak przecież ja jestem chrześcijaninem, ale co się stanie, jak z miesiąc nie będę chodził na nabożeństwo, jak sobie tak trochę dam na luz? Takie okresowe odejście, takie czasowe, takie może spowodowane jakimś przeżyciem, jakimiś okolicznościami, jakąś moją wyjątkową sytuacją. Mam taki stan wojenny teraz w moim życiu. To nawet w kraju się zdarza, że czasem jest stan wojenny. To ja też mam taki stan wojenny z żoną, z rodzicami, z mężem, z bliskimi, więc w stanie wojennym inaczej się trochę postępuje. Bracia i siostry, chcę dzisiaj, żebyśmy was zachęcić, sprowokować do tego, byśmy przemyśleli te nasze mikro odejścia od Boga, od bliskiej społeczności z Bogiem. Oby Duch Święty nam to pokazał, bo to jest temat, bo to jest sprawa, do której odnosi się poselstwo wracaj do Boga. Wracaj. Powrót jest konieczny. Wiecie, to nie może być tak, że ktoś zdeklarowany chrześcijanin z różnych powodów, ma każdy swoje powody, tak przestał być blisko Boga, blisko chodzić z Bogiem, tak się może trochę zasłonił swoją religijnością, że sobie w niedzielkę przyjdzie, usiądzie, trochę się zdrzemnie, zdąży się zorientować, gdzie się skończyło nabożeństwo, uśmiechnie się, przywita i pójdzie do domu. Tak nie może być, że ten, kto mówi, że jest dzieckiem Bożym, bierze to, co Bóg mu dał, to, co pochodzi z domu Ojca, bierze i sobie odjeżdża na bok i robi i trwoni to po swojemu, samowolnie, ponieważ tak mu się zachciało, bo tak sobie pomyślał, jak ten młodszy brat. Tak nie może być. Słowo Boże w księdze proroka Jeremiasza. Otwórzcie ze mną drugi rozdział Jeremiasza. To jest taka ilustracja odejścia od Boga, ludu Bożego Starego Testamentu. To jest dla nas bardzo dobry przykład, bardzo ważny przykład, bardzo pouczający. Jeremiasza 2:5. Tak mówi Pan, jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że oddalili się ode mnie, a poszli za marnością i zmarnieli. I nie mówili, gdzie jest Pan, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej, który nas wiódł przez pustynię, przez kraj pusty i pełen wąwozów, przez kraj suchy i mroczny, przez kraj, przez który nikt nie przechodził i gdzie żaden człowiek nie mieszkał. Wprowadziłem was do ziemi ogrodów, abyście żywili się jej owocami i dobrami, lecz wy weszliście i zanieczyściliście moją ziemię, a moje dziedzictwo uczyniliście obrzydliwością. Kapłani nie pytali, gdzie jest Pan. Stróże prawa nie znali mnie i pasterze odstąpili ode mnie. Prorocy prorokowali w imieniu Baala, chodzili za bogami, którzy nie mogą pomóc. Dlatego będę się jeszcze z wami spierał, mówi Pan, i będę się spierał z waszymi wnukami. Udajcie się więc na wyspy cytyjskie i spójrzcie, poślijcie do Kederańczyków. Dobrze uważajcie i przypatrzcie się, czy stało się coś podobnego? Czy jakiś naród zmienił swoich bogów, chociaż to nie są bogowie? Wszakże mój lud zamienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. Przeraźcie się niebiosa nad tym, zadrżyjcie i zatrwóżcie się bardzo, mówi Pan, gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny. Cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Czy Izrael jest niewolnikiem albo sługą urodzonym w domu? Dlaczego więc stał się łupem? Młode lwy ryczą na niego, głośno porykują, obracają jego ziemię w pustynię. Jego miasta są spalone, tak że nikt tam nie mieszka. Nawet mieszkańcy Memfisu i Dafnos ostrzygą ci czubek twojej głowy. Czy nie zgotowałeś sobie z tego sama, opuszczając Pana swojego Boga? To poselstwo, które Bóg kierował do Izraela przez Jeremiasza, mówi o takim odejściu, opuszczeniu Boga przez lud Boży, ale to nie było odejście totalne, to nie było odejście takie, że Izrael powiedział, już się wyrzekamy w ogóle Boga Jahwe, już nie chcemy Mu służyć, w ogóle opuszczamy tę ziemię, w której nas osadził i będziemy sobie żyli po swojemu. Tak nie było. To było bardziej takie duchowe cudzołóstwo, takie flirtowanie z bogami, tego, z różnymi bożkami pogańskimi. To było takie bycie, tak, jesteśmy ludem Bożym, ale też robimy sobie takie wycieczki na bok. Tak sobie i tego, i tamtego, i to ciekawe, i to potrzebne, i tamto interesujące, i tamto da przyjemność, a czemu by i tamtego nie skosztować? Mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. To jest ta refleksja Pana nad tym, co robił Izrael. Bracia i siostry, a jak jest z nami? Z nami, którzyśmy już powiedzieli, że Pan jest naszym życiem, Pan jest naszym skarbem, do Niego należymy. Już nic innego więcej nas nie będzie tak interesować jak On. Jak jest z nami? Czy widzicie, czy potraficie zobaczyć te rozmaite nasze chrześcijańskie odjazdy z domu Ojca? Czy widzicie, jak czasem jesteśmy podobni do tego młodszego syna, który tak naprawdę nie wiadomo dlaczego, coś mu tam w poniedziałek albo w piątek odbije i mówi, ach, dzisiaj nie idę, dzisiaj nie ma czasu na społeczność z Bogiem, dzisiaj sobie śmignę do kina, dzisiaj sobie pojadę tam, dzisiaj się trochę rozerwę, dam sobie na luz, wakacje są teraz, zabawimy się. Ile jest takich naszych odjazdów z domu Ojca? Ile jest takich chwil trwonienia wartości, które Bóg nam dał, czasu, tak mało tego czasu. Ile czasu trwonisz na to, żeby gdzieś tam w odległym kraju, w sensie duchowym odległy, bo to może być na sąsiedniej ulicy, ale odległym duchowo kraju trwonisz. trwonisz, to, co Bóg dał, z każdej godziny Bóg nas rozliczy. Ja tutaj nie stoję, żeby wam grozić, bracia i siostry, tylko jako wasz brat, jako ten, kto sam te błędy popełnia, kto sam nagle się budzi, że jest w sytuacji młodszego syna, który odjechał i trwoni, to, co Bóg dał, trwoni. Chcę was dzisiaj sprowokować do przemyśleń, do tego, żebyśmy się ocknęli, żebyśmy wejrzeli w siebie, bo dopiero kiedy w nas jest ta postawa wejrzenia w siebie, ta decyzja powrotu, ja chcę wrócić blisko Ojca, to wtedy otwierają się ramiona Ojca. Dlaczego tak czasem jest, że my prosimy o coś, modlimy się o coś, a Ojciec milczy? Dlaczego? Bo jesteśmy daleko, bo trwonimy to, co On nam dał, bo On jest smutny, On nas nie wysłucha, gdy jesteśmy daleko. On nas wysłucha wtedy, kiedy staniemy przed Nim, kiedy padniemy przed Nim, powiemy: Ojcze, zgrzeszyłem, Ojcze, roztrwoniłem, zmarnowałem tydzień albo i miesiąc. Wiem, że Ty mi mówiłeś w głębi serca, że powinienem się modlić, że powinienem czytać Twoje słowo, że powinienem składać świadectwo, że powinienem trwać w uświęceniu, a co ja robiłem? Ojcze, wybacz mi. Wtedy Bóg wysłuchuje. Kiedy żeśmy się zastanawiali, chyba nawet razem, czy ojciec tego młodszego syna, do tego młodszego syna marnotrawnego posyłałby SMS-y, gdyby miał telefon komórkowy? Czy by mu ciągle tam: synku, kocham cię, wracaj, może ci czegoś brakuje? I czy by, gdyby synek wysłał: tato, pieniądze się kończą, weź przelej mi na konto trochę, bo tutaj muszę zapłacić tym dziewczynom. Czy ojciec by wysłał mu pieniążki? Słowo Boże nas uczy, że Pan wysłuchuje tego, którego droga Mu się podoba. Jeśli jesteśmy w sytuacji, że trwonimy to, co On nam dał, to nie liczmy na to, że On nas będzie wysłuchiwał. Dlaczego jest tak często, że się modlimy i nie jesteśmy wysłuchiwani? Przemyślmy to, bracia i siostry. Powrót otwiera ramiona Ojca. Tak mówi Pan: jeżeli zawrócisz, ja zwrócę się do Ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Jeremiasza 15 rozdział, żeśmy to na Litwie mocno przerabiali, rozważali to słowo. Jeżeli zawrócisz, ja zwrócę się do Ciebie, mówi Pan. Jeżeli wejrzysz w siebie i powiesz: ach, marnotrawię coś, już znam Boga, już wiem, co mam robić, a znowu tydzień, a znowu tak naprawdę nic nie zrobiłem. Sprawa uświęcenia mojego życia, upodabniania się do Jezusa jest gdzieś odłożona na bok, bo najpierw muszę się dorobić, bo muszę to, bo muszę tamto, rozpycham się łokciami, walczę, kłócę się z bliskimi, z rodziną, już nie wiadomo, o co chodzi, już nie wiem nawet, kim jestem. Jeżeli zawrócisz i ja zwrócę się do Ciebie. Ojciec czeka, Ojciec chce, wypatruje. I jak zobaczy ruch, 180 stopni zrobisz, zwrócisz się do Niego, to Jego ramiona są otwarte. Powrót do społeczności z Bogiem dla człowieka wierzącego jest możliwy wszakże tylko przez Ducha Świętego. Mówiliśmy, powrót grzesznika, który jeszcze nie spotkał się z Bogiem, jest możliwy do Boga tylko przez Jezusa Chrystusa. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dla tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, a marnotrawią, zaczęli się zachowywać jak młodszy syn i marnotrawią dary Boże, którymi Bóg nas obdarzył, powrót do relacji z Bogiem, do społeczności z Bogiem jest możliwy tylko przez Ducha Świętego. Dlaczego tak twierdzę? Dlatego, że Słowo Boże mówi w liście do Rzymian 8:14, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Na pewno Duch Boży nie zaprowadza nas do tego, żebyśmy nie czytali Biblii, nie chodzili na nabożeństwa, nie szukali tego, co miłe w oczach Bożych. Na pewno nie Duch Święty prowadzi nas w te miejsca trwonienia czasu, wartości, środków, możliwości. Na pewno nie. To znaczy, jeśli jesteśmy gdzieś daleko, to znaczy, żeśmy zerwali społeczność z Duchem Świętym. Powrót jest możliwy przez to, że się ukorzymy, że przyjdziemy do Boga, że się zwrócimy, aby nas napełnił na nowo Duchem Świętym. Dawid, gdy zgrzeszył, o co się modlił? Nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. On wiedział, on rozumiał, że obecność Ducha Bożego w jego sercu, w jego duszy jest warunkiem społeczności z Bogiem. Gdy Ducha Świętego zabraknie, gdy Duch Święty zasmucony odejdzie, człowiek nie ma już Bożego prowadzenia. Znakiem synowskiej więzi z Bogiem jest obecność Ducha Świętego. Dlatego, bracia i siostry, potrzebujemy ponownej pięćdziesiątnicy w naszym życiu. Dzisiaj święto zesłania Ducha Świętego chce was zachęcić. Wołajmy o to, by Pan przywrócił nam społeczność Ducha Świętego. Ilu dzisiaj wierzących tak naprawdę na co dzień nie ma w ogóle świadomości obecności Ducha Świętego. Żyje religijnie, żyje rutynowo, robi pewne czynności. Czy Duch Święty jest, czy nie ma, oni tak samo to wszystko zrobią. Bo to po prostu już marionetki. To takie chrześcijańskie zombie, które chodzi, wykonuje pewne czynności, a nie ma żadnego życia w sobie. To takie nierealne już postacie. Wielu dzisiaj jest takich. Mam nadzieję, że między nami takich nie ma i nie będzie. Czas, byśmy padli na kolana, żebyśmy zaczęli wołać o nowe wylanie Ducha Świętego, o chrzest w Duchu Świętym, o dary Ducha Świętego. Czas, byśmy, jeśli w ogóle chcemy żyć, jeśli chcemy ocaleć, to potrzebujemy wejrzeć w siebie i ocenić, jakie jest to nasze chrześcijaństwo. Czy ono nie jest czasem podobne do stanu, do sytuacji, w jakiej był ten młodszy syn? Że już dawno nie jadł tego, co jest w domu ojca. Już dawno już stracił smak tego, co jest w domu ojca. Jej się by chciało objeść tym omłotem, który jedzą świnie. Czymś taki chrześcijanin, który już dawno nie zna tego poruszenia z serca, tego, że ci całe wszystkie kiszki się ruszają z tej radości, że Duch Święty napełnia cię, że się zmienia. Znasz to uczucie? Że ci się robi ciepło i gorąco i zimno na raz, bo po prostu odjeżdżasz z radości Ducha Świętego. Znasz to uczucie? Gdy Duch Święty przychodzi, gdy Duch Święty napełnia, to po prostu życie jest inne, świat jest inny, kolory są inne, słońce jest inne, wszystko jest inne. Nawet grzesznicy wokoło są inni. Wzywam was, wejrzyjmy w siebie. Wejrzyj w siebie, bracie i siostro. Jeżeli jesteś zdeklarowanym dzieckiem Bożym, ale robisz wycieczki na teren świata, inwestujesz czas i siły w dziurawe cysterny, dopuszczasz się zdrady ideałów uświęconego życia, trwonisz, marnotrawisz dary, którymi Pan cię obdarzył, wejrzyj w siebie. Wracaj. Wracaj do Słowa Bożego. Weź swoją Biblię, weź przytul ją i zacznij ją znowu czytać. Czytaj ją codziennie. Wracaj do Słowa Bożego, do posłuszeństwa Słowu Bożemu. To nic, że się naczytałeś różnych książek, że to dzisiaj jest tak, że to jest starodawne, że to trzeba tak rozumieć albo tak. Wywal te wszystkie książki i weź Biblię i bądź posłuszny Słowu Bożemu na nowo, z całego serca. Wracaj do modlitwy. Do regularnej modlitwy, do modlitwy nieustannej, w każdej sytuacji, w każdym miejscu. Kieruj swoje serce do Boga, myśl o Nim, módl się do Niego. Miej czas w komorze, ale i na ulicy się módl, i w samochodzie się módl, w pracy się módl, wszędzie się módl. Wracaj do społeczności, do rozmowy z Bogiem. Niech to nie będzie tak, że się modlisz tylko przed jedzeniem, albo już i przed jedzeniem się nie modlisz. Tylko tutaj na nabożeństwie. Ale jak się modlisz na nabożeństwie? Że inni się modlą, a ty sobie w duchu się pomodlisz. Wracaj. Wracaj do społeczności z Panem. Do chodzenia w Duchu Świętym. Do takiej realnej rozmowy z Nim. Przeżywania Jego obecności. Wracaj. W Jego ramiona wracaj. Zwyczajnie wracaj. To jest możliwe. Wracaj na drogę uświęcenia. Nie pozwól, nie zgódź się z tym, żebyś dalej miał się brudzić tym światem. Może to inni mówią, że to żaden brud, że to nawet dobre i szlachetne, ale ty w duszy wiesz, że to nie wytrzymuje próby Słowa Bożego, że to nie wytrzymuje próby Ducha Świętego. To, co robisz, wracaj. Wracaj do ideałów, na drogę uświęcenia. Wracaj. Wracaj do społeczności. Jeżeli chcesz zawrócić Izraelu, mówi Pan, to zawróć do mnie. A jeżeli usuniesz swoje obrzydliwości sprzed mojego oblicza, nie będziesz się już tułał. Jeremiasza 4:1. To wszystko w Jeremiaszu widzimy. Jeżeli usuniesz te obrzydliwości, nie będziesz się już tułał. Dzisiaj jest bardzo dobry dzień na taki powrót. Dzień zielonych świąt, dzień zesłania Ducha Świętego. O, niech Duch Święty stąpi, niech zobaczy w nas to pragnienie. Jak On stąpi? On nie stąpi, wiecie, tak jak tak na siłę. On stąpi, kiedy zobaczy Twoje serce, które zadrży, zapragnie. Ja nie jestem w stanie tego wywołać. Niektórzy z Was czekają już tylko, żebym skończył. Niektórzy śpią, nawet nie wiedzą, co ja mówię w tym momencie. Ja nie mogę, ja nie potrafię niczego tutaj zrobić. Ale jeśli się Ty nie obudzisz, jeśli nie zaczniesz pragnąć, jeśli zaczniesz wołać, jeżeli nie wrócisz, nie zaczniesz wracać, to Duch Święty nie przyjdzie, nie wstąpi. I dokąd tak będziesz? Czy Ci wystarczy to, że masz etykietkę zielonoświątkowiec, czy baptysta, czy tam jaki jeszcze inny? Co Ci to da? Co Ci to da, żeś chrzest kiedyś przyjął? Co Ci to da, że może w swoim środowisku masz opinię człowieka pobożnego? Może nawet na Ciebie mówią ksiądz albo pastor. Co Ci to da, jeżeli nie zawrócisz? Jeżeli znowu nie znajdziesz się w ramionach Ojca? Co Ci to da, że masz w historii, że może sobie wideo stare oglądasz, jak Ty kiedyś śpiewałeś, czy coś robiłeś, byłeś blisko Boga? Co Ci to da? Ważne, co jest teraz, co jest dzisiaj. Wracaj. Wracaj. Niech Duch Święty stąpi. Niech nas napełni. Bracia i siostry, z tej historii, którą przeczytaliśmy, z tego podobieństwa, jeszcze wybaczcie parę minut, widzimy, że trzeba się przygotować na to, że nasz powrót nie zawsze będzie mile widziany. Że nasza decyzja, wracam do Boga, wracam do społeczności, wracam do Biblii, do modlitwy, na nabożeństwo, wracam blisko Boga. Nie zawsze spotka się z entuzjazmem otoczenia. Oto starszy braciszek w domu. Gdy wszyscy się cieszą, on jest skwaszony. On jest niezadowolony. On jest nawet zły. Szokująca reakcja, byśmy powiedzieli. Ktoś, kto żył tak blisko takiego ojca, cały czas z nim był. Jak to możliwe, że on ma coś takiego w sercu w stosunku do młodszego brata? Ach, zaszokował nas ten starszy brat. I nie jeden brat i siostra może nas zaszokować w zborze. Nie jeden krewny może nas zaszokować w naszym środowisku, kiedy my zaczniemy wracać do Boga. Zobaczymy, że oni się nie cieszą. Wiemy ze Słowa Bożego, że Bóg się cieszy, że całe niebo się raduje, kiedy grzesznik się nawraca, kiedy człowiek wraca do Boga. To wiemy na pewno. Ale liczmy się z tym, że może ktoś obok wcale się nie ucieszy. Wcale nie powie, ale super, że wracasz, ale dobrze, że chcesz teraz, ale świetnie, że teraz chcesz na te spotkania, że chcesz się modlić i tak dalej. O, tam, gdzie brakuje postawy ojcowskiego serca, tam nie będzie radości z powrotu grzesznika do Boga. Tam, gdzie nie ma myśli Chrystusowej, gdzie nie ma ducha Chrystusowego w sercu, tam nie będzie radości, że się nawracasz. Ale nie patrz na to. Nie uzależniaj się, nie pytaj takiego brata w cudzysłowie, czy psu brata, czy mam wracać, czy nie. Gdyby młodszy syn skonsultował się wcześniej ze swoim starszym bratem, powiedział, no jak tam myślisz, mój kochany braciszku, czy ja mam szansę, mam wracać, czy nie wracać, to by chyba już nie wrócił. Bo tamten by mu powiedział, nawet nie dbając o to, co myśli ojciec, by mu powiedział, co myśli na jego temat. Dlatego licz się z tym. Czasem zazdrość zwyczajna może to powodować, że się ludzie nie ucieszą, że wracasz. Powiedzą, taki, patrz, teraz w drugą stronę mu odbiło. Przedtem ciągnął do świata, przedtem tego, teraz nagle się taki święty zrobił. To wszystko diabelskie metody, żeby nas zniechęcić przed powrotem do Boga. Czasem nawet diabeł podda ci myśl, że będziesz trochę głupio wyglądał, kiedy tam z ostatniego rzędu przesiądziesz się do pierwszego. Powiedzą, nie, daj sobie spokój, co będziesz pajaca z siebie robił. Kiedy zaczniesz z Biblią chodzić pod pachą i mówić, chwała Bogu, bracie, wielbię Pana Jezusa. Powiedzą, coś się z Nim porobiło. Co Ty na pastora się szykujesz tutaj, czy co? I z tego powodu czasem człowiek, chociaż gdzieś w głębi duszy ma jakieś pragnienie, tęsknotę za gorliwym chodzeniem z Jezusem, zostaje w miejscu, dalej w tym samym miejscu. O, w imię Boże wzywam, wracaj, przełam to, nie patrz na to, jak zareagują inni. To nieważne, co nawet bracia i siostry powiedzą. Jest jeden sędzia, jeden, który bada serca, on wie, co jest w twoim sercu. Rozwal te wszystkie przeszkody, te bariery i wracaj. Wracaj do Boga, wracaj do społeczności z Bogiem. To trzeba wziąć pod uwagę, że mogą się ludzie niektórzy nie zachwycić naszym powrotem. Ale nie po to, żeby nie wracać, tylko po to, aby nie ulec zniechęceniu. Bracia i siostry, już kończymy to rozważanie. Śpiewaliśmy w tej ostatniej pieśni wszystko, czego chcę. Wszystko, czego tak naprawdę pragnę. To czego? To być tam, gdzie jesteś Ty, mój Panie. To wrócić tam, gdzie jesteś Ty. Czy to jest prawdziwa pieśń w naszym sercu? Chrześcijanie, wierzący, czy macie tę tęsknotę? Dzisiaj wzywam was w imię Boże, wracajcie. Wracajmy. To poselstwo jest ważne dla tych, którzy chodzą głęboko w świecie i w ogóle Boga nie znają. To poselstwo poniesiemy i niesiemy ludziom, których znamy. Ale tu dzisiaj w tej kaplicy o wiele bardziej ważne jest poselstwo dla nas, byśmy wrócili, byśmy wracali sercem, wracali duszą, wracali zaangażowaniem, wracali modlitwą, wracali z lekturą Słowa Bożego do Boga. Chodźcie, zawróćmy, czytamy w Ozeasza w 6 rozdziale. On nas rozszarpa, on nas też uleczy. Chodźcie, chodźcie, wracajmy do Boga. Gdzie nam będzie lepiej, jak nie blisko Boga, bracia i siostry? Gdzie będziemy szczęśliwsi, jak nie w Jego ramionach? Gdzież? Gdzież nam lepiej, jak nie w domu Ojca? W Psalmie 73 czytamy, byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierzę przed Tobą. Bo przecież jam zawsze z Tobą. Tyś ujął prawą rękę moją, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogoż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie, i na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich.